Chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami z tego tygodnia. Szczególnie, kiedy konfrontujemy się z różnego rodzaju sytuacjami, które nas zaskakują. Myślę, że pięknie przekazała to moja żona, kiedy mówiła o tym naszym przeżyciu, doświadczeniu tych ostatnich dni. Bo wtedy jest dobrze wiedzieć, kim się jest. I tak pomyślałem sobie w tym tygodniu, że kiedy kieruję serce Kościoła, czy nasze myśli, nasze emocje w stronę Jezusa Zmartwychwstałego, dobrze jest przypomnieć sobie i pamiętać, nie tylko sobie przypominać, ale i pamiętać o tym, kim jestem w Chrystusie. Co tak naprawdę uczynił dla mnie Jezus umierając na krzyżu. Jakie dziedzictwo, jakie błogosławieństwo przekazał dla mojego życia. Jak wielkie było to wydarzenie, jak ogromny ma Bóg wpływ na nasze życie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. Bo gdy wspominamy zmartwychwstanie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu, cierpienie i agonię, zawsze musimy pamiętać, że to Bóg oddaje życie za człowieka. Że to Bóg oddał życie za człowieka. Za każdego z nas. To nie niebo potrzebowało odkupienia, ale ziemia, zagubiona ludzkość, grzeszny człowiek, ja i ty, to dla nas oddał życie Boży Syn. Czy wiecie, że On nas widział? Gdy wisiał na krzyżu, On widział każdego z nas. Chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. I kiedy widział nas, i kiedy zaplanował odkupienie dla nas, przygotował także nową tożsamość, nowe życie dla każdego z nas. I Kościół nigdy nie powinien przestać mówić o tym, że jest szansa na nowe życie, że jest szansa na nową tożsamość, że człowiek nie musi żyć tak, jak żył dotychczas. Że może przenieść się na inną płaszczyznę, na inny wymiar życia i może być radosnym, szczęśliwym człowiekiem. I że pewne rzeczy nie są już mu potrzebne. Że pewne rzeczy stają się zbędne, bo z nich zostajemy uwolnieni i nie musimy do nich wracać. Czyż nie jest to piękne, co uczynił Jezus dla nas? Diabeł za wszelką cenę, z całej swojej siły pragnie pozbawić nas naszej tożsamości. On robi wszystko, abyśmy nie wierzyli w to, co mamy w Chrystusie i kim jesteśmy. On chce obedrzeć nas z tego błogosławieństwa, które mamy dzięki Chrystusowi. Dlatego warto sobie przypominać, kim jesteśmy i co mamy. Że nasze życie jest świadectwem przedstawicieli nieba na ziemi. Amen. Że nasza historia życia, nasze świadectwo, nasza opowieść o naszym życiu jest wielkim przesłaniem nieba dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Bo mamy nowe życie w Chrystusie Jezusie. Musimy zawsze pamiętać, że całe zło, które należało się rodzajowi ludzkiemu, każdemu z nas indywidualnie, zostało wymierzone w Chrystusa, w Jezusa. Dzięki temu wszystko to, co dobre i co należało się bezgrzesznemu i posłusznemu Bożemu Synowi, stało się dostępne dla nas, którzy wierzymy. Musimy o tym pamiętać, że wszystko zło, które nam się należało, spadło na Jezusa po to, żeby dobro należące do Jezusa mogło stać się dostępne dla każdego z nas. To jest przesłanie krzyża, to jest przesłanie zmartwychwstania Chrystusa dla każdego z nas. A więc mam takie cztery krótkie myśli, które chcę wrzucić w wasze serca. Po pierwsze, jesteśmy ożywieni z Chrystusem, to jest piękno zmartwychwstania. Zbawienie, czy oddanie naszego życia Jezusowi Chrystusowi rozpoczyna, jak to często określam, już kiedyś tego określenia użyłem, transfuzję nowego życia do naszego martwego ducha. Jest to transfuzja Bożego życia do życia grzesznego człowieka. To nowe życie w niczym nie przypomina tego starego. Oczywiście żyjemy tutaj na tej samej ziemi, może chodzimy do tej samej pracy, może zakładamy te same ubrania, mieszkamy w tym samym domu czy w naszym mieszkaniu, ale tu wewnątrz, w środku wiemy, że jesteśmy innymi ludźmi, że coś starego umarło, a coś nowego się urodziło. Amen. Przestajemy się nowymi ludźmi. Przechodzimy z takiego stanu egzystencji w życie pełną piersią. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Kiedy jako grzeszny młody człowiek szukałem Boga, aby mnie zbawił w modlitwie. I wtedy mogłem odczuć, że ten stan takiej egzystencji, ciężkiej egzystencji, smutnej egzystencji mija i przychodzi nowe życie. Przychodzi życie, które daje Bóg. Coś boskiego zaczyna wpływać do mojego serca. To życie nie zna zepsucia i upadku. To, że zaczynamy nowe życie, sprawia, że możemy wejść w nową, dynamiczną relację z Bogiem. Jak ja kocham to określenie, dynamiczna relacja z Bogiem. Wszędzie, gdzie jestem, wszędzie, gdy wykonuję moje codzienne obowiązki, bo nasze życie, dynamiczne życie z Bogiem jest 24 godziny na dobę. Jesteśmy pod Jego opieką. Nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Nigdy nie umniejszajmy mocy grzechu, który nas trzymał. Grzech był paskudny, obrzydliwy. Z jego powodu byliśmy martwi. Byliśmy martwi duchowo. Nasz grzech był naprawdę obrzydliwy i ogromny. Powodował naszą duchową śmierć. Ale w liście do Efezjan, drugi rozdział. Halleluja. Ale w liście do Efezjan, drugi rozdział, czwarty wiersz czytamy: ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Amen. Ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. To jest tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Nie będziemy wyświetlać tych dodatkowych wersetów, ja tylko zacytuję, że parafraza Nowego Testamentu, Nowe Życie mówi tak: ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał. Jak to pięknie brzmi. Bóg, który jest pełen miłości, tak bardzo nas pokochał, że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Chwała Mu za to. W ten sposób dzięki swojej łasce uratował także was. On wskrzesił nas i już teraz umieścił w niebie. Wiecie, jak przeżyłem to określenie, czytając tą parafrazę Nowego Testamentu. On wskrzesił nas i już teraz umieścił w niebie. W innych tłumaczeniach czytamy, a wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Bardziej czytelne dla mnie jest to proste określenie: umieścił mnie już teraz w niebie. Dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, tak? Nie musimy się martwić, czy jakoś to tam będzie, kto to wie. Jak niektórzy ludzie mówią, tego nikt nie wie, to dopiero się tam dowiemy. Nie, my wiemy teraz, bo On umieścił nas w niebie. Należymy bowiem do Chrystusa. Łaska, którą Bóg okazał nam dzięki Chrystusowi Jezusowi, będzie w nadchodzących wiekach dowodem Jego dobroci. Amen. My wiemy o tym, że już jesteśmy posadzeni w niebie. Bóg bogaty w miłosierdzie. Ma tyle miłosierdzia, że trudno nam to opisać i sobie wyobrazić. To prawda. Jestem tutaj z Bożego miłosierdzia i z łaski. Ale posadzony z Chrystusem w niebie. Powiesz, ja tego nie czuję. Nie czuję się tak. To tylko uczucia. Jak mówią Amerykanie, don't worry. To tylko uczucia. Nie martw się. To tylko uczucia. Prawda jest zupełnie inna. Tak naprawdę jesteś posadzony z Chrystusem w niebie. Bo my nie poruszamy się w sferze uczuć. My żyjemy wiarą. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Wierzymy. A więc uwierzyłem, więc się nie boję, więc się nie muszę martwić. Wiara w zbawienie to nie oczekiwanie, że coś się stanie. Wiara to pewność, że się stało, że jest, że się dzieje i ma miejsce. Amen? Posadzeni w okręgach niebiańskich w Chrystusie to miejsce odpocznienia. To miejsce przebywania naszego ducha. Wiem, kim jestem, do kogo należę i co posiadam. Moje stopy są tutaj na ziemi. A więc chodzę po tej ziemi. Tak, stąpam po tej ziemi. Cieleśnie jestem tutaj. Ale moja tożsamość jest w Chrystusie. Wewnętrznie jestem posadzony wraz z Nim. W okręgach niebiańskich. Amen. I gdziekolwiek jesteś na ziemi. Moja i Twoja pozycja jest niezmienna. Kiedyś chyba tutaj u nas w zborze, bo już tyle tych kazań wygłosiłem, powiedziałem, że gdyby w galerii naszej pojawiła się królowa angielska i my byśmy się zastanawiali, czy to jest ona, czy nie. No, podobnie wygląda, ale skąd by się tu wzięła? W Jastrzębskiej galerii, nieprawdaż? Gdyby się tak urwała spod ochrony i tak sobie poszła do Grycana na lody. Dalej jest królową. Amen. Może ludzie ją nie rozpoznają, zastanawiają się, czy to ona. Może niektórzy nie zwróciliby w ogóle uwagi, bo kto by pomyślał, że ona tutaj jest. I tak jest z naszym życiem. Czasami nie czujemy się tak, czasami może jesteśmy niezauważeni, czasami wydaje nam się, że nikt o nas nie myśli, ale my jesteśmy posadzeni z Chrystusem w niebie. Oto On nas przywrócił do życia i wraz z Chrystusem posadził nas, umieścił w niebie. To jest przesłanie. Tak się musimy wewnątrz naszych serc czuć. Tak musimy to przeżywać. Diabeł przyszedł do Jezusa i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, zamień kamień w chleb. Udowodnij, że jesteś. Powiem wam, że Jezus nie miał mu zamiaru niczego udowadniać. Siostro, bracie, przyjacielu, nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz niczego diabłu udowadniać. Jesteś tym, kim jesteś. Jesteś w Chrystusie. Masz swoją tożsamość. Nie musimy udowadniać diabłu, który chce podważyć to, kim jesteśmy. Który wiele razy nas dyskredytuje i poniża. Jezus nie uczynił nic. Nic nie musisz udowadniać, bo jesteś tym, kim jesteś. Nie musisz robić na nikim wrażenia. Ty po prostu masz wiedzieć w sercu, że jesteś własnością Chrystusa i do Niego należysz. Oczywiście to zobowiązuje. To sprawia, że jesteśmy innymi ludźmi. To jest do zauważenia. Diabeł czasami próbuje nas wprowadzić w taką atmosferę kłamstwa, abyśmy temu nie wierzyli. Abyśmy nie wierzyli w to, kim jesteśmy. Ale my jesteśmy posadzeni z Chrystusem. Myślę, do Efezjan czytamy, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. 4:1. Postępowanie jest oparte na tym, kim jestem. Na tym, kim jestem. Wynika z przemienionego życia. Stare mija, jest nowe. Tego się nie uczymy. Nie idziemy do szkoły, aby nauczyć się nowego życia. To życie otrzymujemy. Ono przychodzi. Stajemy się nowymi ludźmi. Ja stałem się nowym człowiekiem. Jeśli chcemy być częścią Kościoła, to musimy przeżyć tą wewnętrzną przemianę. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. To promieniuje, to przenika na moje postępowanie, na moje pragnienia, na moje zachowanie, na to, jak prezentuję się na zewnątrz. Nie jestem już takim człowiekiem, takim samym człowiekiem. Nie na darmo pytali mnie koledzy w pracy, co się z tobą, Leszek, stało. To muszą odczuć, zobaczyć i przeżyć. Stare mija, przychodzi nowe. W rodzinie, w pracy, w służbie. Przychodzi ta niebiańska świętość, ta niebiańska atmosfera, która napełnia nasze życie. Wstaję i idę i żyję z miejsca tożsamości w Chrystusie. Nie żyję już ja, ale Jezus we mnie. On jest moim Panem, On jest moim Bogiem, On zmienił moje pragnienia, On zmienił moje nastawienie, On uczynił mnie nowym człowiekiem. Jesteśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Po drugie, jesteśmy obdarowani Jego pełnią. To jest druga myśl, którą przeżywałem w tym tygodniu. Jestem obdarowany Jego pełnią. W liście do Kolosan 2, od 9 do 10 czytamy, w Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej pełni. Jest to tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. 10 wiersz. A wy macie wszystko przez to, że stanowicie jedno z tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Kościele, nie narzekajmy. Jeśli usłyszysz, że jakaś siostra czy brat narzeka, zacytuj mu ten werset. Powiedz mu, a ty masz wszystko, przez to, że stanowisz jedno z Chrystusem. Mamy pełnię w Nim. Otrzymaliśmy pełnię w Chrystusie. W innym tłumaczeniu czytamy, w którym Bóg jest obecny w całej pełni. Jest mowa o Chrystusie. W Jezusie macie wszystko, czego potrzebujecie. Tak mówi słowo życia. W Jezusie macie wszystko, czego potrzebujecie. To Jemu bowiem podlegają wszystkie duchowe moce. Mamy wszystko. O, wszystko, ale co? Ale co ja takiego mam w Chrystusie? Co ja mam w Nim? A więc muszę odkrywać to, co mam. Tak? Powinienem wiedzieć to, co mam. A to objawia mi Jego Słowo. Amen? A więc pasjonaci Bożego Słowa, którzy czytają Biblię, którzy karmią się tym Słowem, którzy rozmyślają nad tym Słowem, którym Duch Święty objawia Boże Słowo, wiedzą, kim są i co posiadają i co mają w Chrystusie. A więc trudno od takich ludzi usłyszeć narzekanie. Trudno. Ci, którzy tego nie mają, przykro mi to powiedzieć, którzy nie wiedzą, którzy ciągle są zagubieni, niepewni, spięci, żyjący w lęku i strachu, będą chodzić do was i będą ciągle narzekać, jakie mają ciężkie życie i jak niczego nie posiadają. Ale my mamy wszystko w Chrystusie. Potrzebujemy to odkryć. Każdy, kto trwa w Słowie, wie, kim jest i jakie ma życie. Wie, że w Chrystusie ma wszystko, a więc zawsze Chrystus. Patrz na Niego. Patrz na Jezusa. Słuchaj kaznodziejów, którzy głoszą Chrystusa. Którzy mówią o tym, co mamy w Nim, co posiadamy w Nim. Jakie błogosławieństwa przychodzą na nasze życie. Nie słuchaj tych, którzy ci mówią, że musisz na to zapracować i musisz się wyrzekać i musisz robić to i tamto, aby otrzymać to, co masz. Masz to w Chrystusie. Masz to w Chrystusie. To dobro masz w Chrystusie. Stare prawo, zakon mówi, przebaczcie drugiemu, to i wam będzie przebaczone. Nowe prawo mówi, przebaczajcie, bo Bóg wybaczył wam wszystko. Amen. Żyjemy. Żyjemy w klimacie przebaczenia. Przebaczenia. Czasami ten temat jest dyskutowany. Jak to jest z tym przebaczeniem? Kiedy ja mam przebaczyć? Czy jak ktoś mnie o to poprosi? Czy wtedy, kiedy ktoś mi wybaczy, to ja wtedy też jemu wybaczę? Powiem tak. Dla naszego dobra lepiej wybaczyć. Bezwarunkowo. Dla naszego dobra. Dla mojego dobra, dla mojego samopoczucia, aby mnie nie zżerało w sercu coś zwanego goryczą, żalem, nieprzebaczeniem, zranieniem, które może nas gryźć od środka. Kiedy Bóg nam wybacza, robi to z radością. Jego przebaczenie jest piękne, bo krzyż oznacza przebaczenie. Kiedy mówimy o krzyżu, to Boże przebaczenie spływa z krzyża, jest bardzo cenne. Wiecie dlaczego? Bo kosztowało go krew Jego Syna. Boże przebaczenie zostało zapieczętowane, zostało uwieńczone dzięki przelanej krwi Bożego Syna. Jest zupełne, bo obejmuje każdy grzech człowieka, bez wyjątku. Możemy być pewni, że Bóg nam wybaczył, bo On potwierdził to gwarancją zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest przebaczenie. Dokument wskazujący nas na karę został zniszczony. Cała lista naszych wykroczeń, grzechów została wymazana. Wszelki ślad po naszych występkach został usunięty z akt, wymazany z dysku. Ludzie, którzy przybili Jezusa do krzyża, myśleli, że pozbywają się człowieka, a tak naprawdę pozbyli się grzechu ludzkości. Uważali, że zabijają Jezusa, zwodziciela, dziwaka, który się pojawił, a w rzeczywistości zabili grzech i jego moc. Bo wraz z Chrystusem cały grzech ludzkości został przybity do krzyża i moc grzechu została złamana. A więc zostaliśmy obdarowani Jego pełnią. Mamy wszystko w Chrystusie. Mamy predyspozycje duchowe w tożsamości Chrystusa. Mamy autorytet, który nam został dany. Trzecia myśl. Jesteśmy obdarowani Jego obfitością. Bóg jest obfity i hojny. Amen. 2 Koryntian 8:9 brzmi tak. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyśmy ubóstwem Jego ubogaceni zostali. To jest to, co mówiliśmy na początku, że wszelkie zło, które miało na nas spłynąć, spłynęło na Niego, aby dobro, które On ma, aby to, kim On jest, aby to, co On odziedziczył od swojego Ojca, stało się naszym udziałem, abyśmy byli ubogaceni. Amen. Czytamy w Ewangelii Jana, że Pan Jezus jest bramą, jest drzwiami. Czytamy tam, to jest w tej opowieści o dobrym pasterzu, że kto wchodzi przez te drzwi, Pan Jezus powiedział, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pożywienie. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, pastwisko znajdzie. Dalej, 10 werset mówi, że złodziej przyszedł po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie, by miały je w obfitości. A więc posadzeni w Chrystusie mamy Jego obfitość. Chciałbym, byśmy dobrze rozumieli Bożą obfitość. Musimy dobrze zrozumieć, nie cieleśnie, nie tylko naszymi myślami czy naszymi potrzebami patrzymy, ale patrzymy szerzej, patrzymy na całą obfitość, którą Bóg nam daje. Bo tu nie chodzi tylko o kasę. Kasa to jest mały pikuś dla Boga. To jest najmniejszy problem. To jest nasza największa potrzeba. Chodzi w tej dziedzinie potrzeb materialnych. Bóg nas uczy ufności, tak? Abyśmy ufali Jemu. Mamy obietnicę, że On chce nam błogosławić. On chce błogosławić to, co mamy. On chce pomnażać to, co mamy. Takim jest Bóg. Gdy jesteśmy hojni w dawaniu, gdy ze szczerego serca bez żalu i szemrania dajemy, bo nam dano, tak? Kiedy wiemy, że dziesięcina należy do Pana i szczerze, hojnie ją składamy, wiedząc, że Pan widzi i nagradza i błogosławi, wraca do nas to, co siejemy. To jest Boża struktura, to jest Boże prawo. Prawo siania i zbierania, ono w Biblii jest bardzo mocno zaakcentowane. W Nim jesteśmy obficie zaopatrzeni do naszego życia. Wyposażeni, by godnie żyć. Ale ta godność nasza sięga daleko głębiej niż tylko do portfela. Amen. Ona sięga do życia w obfitym pokoju. Ona sięga do życia w obfitej radości. Ona sięga do życia, w którym czujemy się bezpiecznie, bo wiem, że Bóg się o mnie troszczy i że On jest tym, który mnie strzeże, że On mnie prowadzi, że jestem pod Jego ochroną. To wszystko składa się w życie w obfitości. Bo można mieć kupę kasy i być szalonie sfrustrowanym, nieszczęśliwym człowiekiem. A takich jest tysiące na tej ziemi. Kiedyś czytałem Opowieść życia jednego z najbogatszych ludzi na świecie powiedział: jestem najbogatszy, ale także jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. Praktycznie nic z życia nie mam. Ciągle tylko siedzę w moich biznesach, które prowadzę i muszę pilnować, aby mnie nie okradli. Nie mam rodziny, nie mam najbliższych. Jestem osamotnionym, nieszczęśliwym człowiekiem. A mam wszystko. Mam wszystko. Napisał także w swojej biografii, że nie pamięta, kiedy był na wczasach. Nie pamięta, kiedy odpoczywał. A więc może tak być, nieprawdaż? Może tak być. Zawsze mnie zastanawiało, do jakiego szaleństwa doprowadza bogactwo materialne ludzi, sławnych ludzi, szczególnie gwiazdy, gwiazdy muzyki. Jakże wcześnie odchodzą. 73 lata brata Michała to sędziwy wiek w porównaniu z tymi wszystkimi sławnymi, którzy opuścili świat w wieku 45 lat, 50, mieli wszystko. Dzisiaj rozdrapują materialne dziedzictwa po wielu, wielu gwiazdach. Kłócą się, dzielą, rozszarpują, sądzą. Dlaczego nie żyją długo? Dlaczego nie żyją szczęśliwie, mając takie bogactwo materialne? Bo brakowało tej hojności, Bożej obfitości w pokoju, w prawdziwej radości, w prawdziwym sensie życia. Brakowało ożywienia z Chrystusem. To wszystko prowadzi do kataklizmu, do załamania. A my mamy obietnicę. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, przeze mnie bardzo lubiany werset, często cytowany. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko to niezbędne do prawdziwego życia i pobożności i że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. Posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia. Do prawdziwego życia. I ostatnia myśl. Jesteśmy obdarowani Jego miłością. Jesteśmy obdarowani Jego miłością. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, 3, 4, 5 werset, to ostatni fragment, ostatnia myśl. Wtedy On, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło, przepasał się nim, potem napełnił naczynie wodą i zaczął umywać uczniom nogi, ocierając je prześcieradłem, którym był przepasany. Myślę, że bardzo znany epizod z Nowego Testamentu, z ostatnich dni przed śmiercią Jezusa. To miało miejsce przed ostatnią wieczerzą, czy podczas ostatniej wieczerzy pańskiej. Jezus czyni cudowną rzecz. Zmywa proch z ich stóp. Wiele razy słyszeliśmy kazania na ten temat i zastanawialiśmy się nad przekazem, nad tym, co Pan Jezus tak naprawdę chciał powiedzieć, gdy wziął i zaczął umywać nogi uczniom. Te zrozumienie tego wydarzenia przeszło w różne zrozumienia teologiczne i praktyki kościelne. Dzisiaj w niektórych kręgach myją sobie nogi nawzajem. Dlatego, że Jezus umył nogi. A więc przynoszą do kościoła misy przed każdą wieczerzą, ręczniki, mydło i myją sobie nogi. Nie jestem przekonany i pewny, czy o to chodziło w przesłaniu Jezusa. Chodziło o postawę. Chodziło o przekaz uniżenia i miłości i szacunku do drugiego człowieka. Ale także chodziło o to, aby Pan Jezus mógł zademonstrować to, co będzie miało miejsce. Że Jego śmierć na krzyżu jest także drogą do oczyszczenia, do obmycia życia człowieka. Kiedy Pan Jezus wziął i zaczął umywać nogi uczniom, zmywał ich proch z ich stóp. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach chodzono w sandałach. Nie było skarpetek. Były gołe nogi zanurzane w prochu, w piachu, w pyle dróg, którymi chodzili. I Pan Jezus oczyszcza ich nogi. Jakby dopełnia tego, co zostało powiedziane już na samym początku, kiedy człowiek upadł. Wtedy Bóg rzekł do węża, ponieważ ty uczyniłeś to zło, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Dlatego proch stał się symbolem winy. Do dzisiaj w niektórych kulturach chrześcijańskich posypuje się głowę prochem na znak winy. Nieszczęśliwi ludzie ciągle sypią prochem na głowę. A Jezus to zmienił. Jezus przyszedł i oczyścił nas z win i zmazał nas grzech. Okazał wielką miłość i okazał wielkie zlitowanie nad ludzkością. Symbol wody przy oczyszczeniu symbolizuje Jego Słowo, które nas oczyszcza. Wy jesteście już czyści dla Słowa, które wam głosiłem, powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana 15:3. Jego Słowa, święta krew, zmywa wszelki grzech, oczyszcza nas. I Pan Jezus pokazuje, że trzeba działać, trzeba iść z tym przesłaniem, trzeba iść z tym przesłaniem miłości, które On wnosi. Że ostatecznie zwycięstwo zostało dokonane, diabeł został pokonany. Ostatecznie zwyciężyło niebo. Wtedy czytamy w objawieniu Jana w 12 rozdziale, możemy to także odnieść do różnych etapów i różnych teologicznych określeń czasów. Ale ja wierzę, że wtedy rozległ się w niebie głos, tak jak czytamy, że nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Jezusa Chrystusa, bo został pokonany oskarżyciel naszych braci. Znacie ten tekst, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo Jego świadectwa. Nie pochowali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. A więc przychodzi odkupienie, przychodzi zwycięstwo do życia tych ludzi, którzy przyjmują Bożą miłość i którzy idą w duchu tej miłości, aby innym o tym mówić, że nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga. Ono jest dzisiaj. Dziś jest dzień zbawienia. To nie jest tylko piosenka, refren, który śpiewamy w kościele. Dziś Bóg zbawia i chce nas używać w tym przesłaniu miłości. Chce, abyśmy szli i umywali ludziom nogi, abyśmy nieśli to przesłanie oczyszczenia. I musimy to uchwycić wiarą. Wiara przychodzi przez słuchanie słowa Chrystusowego. Strach i lęk przychodzi przez słuchanie słów człowieka. Mowy ludzkiej. Dlatego przychodzimy do Jego Słowa. Dlatego przychodzimy, aby słuchać. Wyrosła nasza wiara. Głosi pastor Leszek. Bracia głoszą Słowo, aby nas oczyszczać, odświeżać, wzmacniać przez wiarę. Abyśmy byli podniesieni wewnątrz. Abyśmy szli dalej do przodu za Jezusem, który wyznacza kierunek. Bo wszystko jest w Jego rękach. Kościele, żyjemy w czasach trudnych, ostatecznych, nieprzewidywalnych. Nie wiemy, co wydarzy się jutro. Powiem wam, że kiedy wczoraj patrzyłem na to, co demonstrowała telewizja, pokazując, co dzieje się w Korei Północnej, jakie groźby, co robi Ameryka, aby uderzyć w tamten rejon świata, jak wyciągają największe swoje armaty i potencjały bojowe, by pokazać, że my się nie damy i my odwetem ruszymy i zniszczymy to wszystko. Czasy są nieprzewidywalne. Może pewnego dnia się obudzimy i będziemy w szoku, że jest tylko dym, że jest tylko zniszczenie, że dzieją się rzeczy straszne. Ale my jesteśmy w Jego rękach. Do Niego należymy. Nie jesteśmy kimś w tłumie. Nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy żyją sobie, aby tylko przeżyć. Bóg zna twój numer. Wiesz, że Bóg zna twój numer telefonu? Adres. On zna twoje dane osobowe i nic przed nim się nie skryje. Nie można ustanowić ochrony danych osobowych przed Bogiem. Nikt tego nie zrobi na tej ziemi. Nikt nie jest w stanie ukryć naszych danych osobowych przed Bogiem. On wszystko wie, On wszystko widzi. I On udzielił nam z tego, co dokonał Jezus. Jest dobro płynące z krzyża, jest moc dla nas, jest obfitość, jest hojność Jego miłości. Kochajmy ludzi. Starajmy się do nich dotrzeć. Starajmy się im powiedzieć o tym chwalebnym zwycięstwie, którego dokonał Jezus. Przypomnijmy sobie na koniec jeszcze to wszystko. Przeanalizujmy powoli i pomodlimy się. Smutek, którego Jezus doświadczył, przynosi nam radość. Pomyślmy o tym. Jego ból był ceną za naszą wolność. Karą, którą mu wymierzono, zapłacił za nasz pokój. A krew, którą przelał, oczyściła nas z grzechu. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że Jego zwycięstwo jest nader chwalebne. Chcielibyśmy powstać. W ciemności zajaśniało światło. Z drzewa przekleństwa przyszło błogosławieństwo. Z miejsca wielkiej niesprawiedliwości popłynęła rzeka usprawiedliwienia. A znak wielkiej hańby przerodził się w triumf i zwycięstwo. To wszystko jest naszym dziedzictwem. To jest nasza tożsamość. Chcielibyśmy stanąć przed Panem i powiedzieć Jemu: Panie, dziękuję Ci za to, kim jestem. Wznieś ręce i powiedz: Panie, dziękuję Ci za to, co mam w Tobie. To jest najcenniejsza rzecz, jaką mam. To Ty jesteś tą cenną, wspaniałą, błogosławioną, darowaną z nieba rzeczą dla mnie, dziedzictwem moim. Moja tożsamość jest w Tobie, Jezu. Panie, dziękujemy Ci za to, co mamy w Tobie. Dziękuję Ci za to, co mam w Tobie, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że jest pełnia wolności, jest pełnia miłości, jest pełna obfitość hojności Twojej, przychylności dla nas. Panie, jesteśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, co dokonałeś na krzyżu. Dziś to wspominamy, analizujemy. Panie, przyjmujemy do naszego życia. I dziękujemy Ci, że te wszystkie zasoby niebios, które tam są w niebie, zostały darowane nam tutaj na ziemi dla naszego dziedzictwa i dla naszego życia w pokoju, radości i wolności, którą mamy w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dlatego modlimy się o naszą przyszłość. Modlimy się o następne dni naszego życia. Panie, abyśmy byli na tyle świadomi i na tyle gotowi na poświęcenie, by nieść to przesłanie innym ludziom. By opowiadać o tym temu społeczeństwu, pośród którego żyjemy. Panie, dziękujemy Ci za to powołanie. I dziękujemy Ci, że nas do tego dziś, w dzień pamiątki Twojego zmartwychwstania, inspirujesz. Błogosławimy ten czas naszych spotkań, rozmów, naszych odwiedzin. Błogosławimy siebie nawzajem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry. Jeśli ktoś chciałby dzisiaj oddać życie Jezusowi, bo może przemawia do Ciebie to przesłanie, może chciałbyś postawić taką kropkę nad i w swoim życiu, albo chciałabyś powiedzieć: chcę pójść za Jezusem całym sercem. On jest godzien tego. Nie warto poświęcać mojego życia dla tego świata, bo ten świat nic mi nie dał. W tym świecie wszystko, co chcę osiągnąć, muszę wytargać, muszę wyrwać, muszę wypracować. A tylko Jezus z łaski, darmo, zapłaciwszy największą cenę, daruje tak wzniosłe cele i tak głębokie przeżycia. Jeśli tego pragniesz, tam, gdzie stoisz, możesz zaprosić Jezusa do swojego serca. Możesz powiedzieć: dziś jest dzień mojego zbawienia. Dzisiaj, Panie, chcę zmartwychwstały Jezu, abyś dał mi nowe życie, aby moje życie zmartwychwstało, abym ja zmartwychwstał. Jeśli tego pragniesz, powiedzmy nasze głowy jeszcze na minutę, dwie, nim zakończymy, abyśmy mieli taką możliwość się pomodlić. Jeśli ktoś tego pragnie, tam, gdzie stoisz, możesz podnieść swoją rękę. Możesz powiedzieć: ja pragnę tego. Panie Jezu, ja tego chcę. Chcę z Tobą się pomodlić. Jeśli ktoś tego pragnie. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Na balkonie? Czy tu na dole? Panie, ja Ci dziękuję, że Ty dajesz nam poznanie. Dałeś nam wolność wyboru. I Ty chcesz, abyśmy decydowali. Panie, my musimy zrozumieć i chcemy zrozumieć. Dlatego modlimy się, Panie, aby jak najwięcej osób mogło pójść za Tobą. Modlę się za tymi, którzy tego pragną teraz tutaj, w tej sali. Modlę się, Panie, aby to dzieło zbawienia stało się ich udziałem. Aby prawda jedyna, którą jest Jezus, przeniknęła życie każdego z nas. Panie, dziękuję Ci za ten kolejny czas pamiątki Twojego zmartwychwstania, wspominanej w 2017 roku. Panie, my żyjemy tą prawdą codziennie. My nie chcemy tego akcentować tylko w kwietniu czy w marcu, gdy tradycyjnie cały świat kładzie nacisk na to święto. My chcemy żyć zmartwychwstałym Jezusem każdego dnia. W tym nam dopomóż, Panie. A niech Twoje Słowo objawia nam, co mamy, jaka jest nasza tożsamość w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen.